Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Małgorzata Niestępska, prezes Elektrociepłowni Ciechanów, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I tak zapowiadam panią prezes po raz pierwszy w studiu naszego radia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam panią redaktor.
To wielkie wydarzenie dla regionu, otwarcie wielomilionowych inwestycji, zmiana nazwy spółki miejskiej i 30-lecie jej działalności. To wszystko przeżywaliśmy zaledwie kilkanaście dni temu. Pani prezes, przypomnijmy na początek, co było impulsem dla tak daleko idących inwestycji.
Impulsem było zmieniające się prawo, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska, przede wszystkim ochrony klimatu. Czyli ten kierunek, który został wyznaczony jeszcze prawie 20 lat temu w Unii Europejskiej, odejście od paliw kopalnych, jest konsekwentnie wdrażany we wszystkich aktach prawnych dotyczących energetyki. Zarówno w tym obszarze energii elektrycznej, jak i ciepłownictwa, i wymaga od nas dostosowania naszych instalacji do coraz bardziej ostrych standardów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów, zarówno tlenków siarki, tlenków azotu, pyłów i oczywiście dwutlenku węgla, czyli ograniczanie go systematycznie. To, że są takie, ten kierunek jest jasno wytyczony, oczywiście wprowadzono również system handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, które też jak w mediach szeroko tutaj jest to często omawiane, stanowią bardzo wysoki koszt w kosztach wytwarzania energii ogółem. I również w przypadku ciepła, ale też w przypadku energii elektrycznej. No i jest to jakby taka też motywacja do tego, żeby ograniczyć zużycie paliw kopalnych. I w zasadzie nasze decyzje, które podjęliśmy już w 2017 roku, gdzie wtedy była opracowana pierwsza wersja strategii rozwoju spółki na lata 2017-2025, a w tej chwili 2017-2030. Już założyliśmy te wszystkie inwestycje, które należy poczynić po kolei, po to, żeby zapewnić po pierwsze bezpieczeństwo dostaw, ciągłość dostaw do mieszkańców, bez żadnych właśnie tych formalno-prawnych problemów związanych chociażby z utrzymaniem pozwolenia zintegrowanego, ale też właśnie ograniczaniu tej emisji przede wszystkim wynikających ze spalania paliw kopalnych i to zarówno w zakresie węgla, bo pamiętajmy, że paliwem kopalnym też jest każde inne paliwo, czyli olej, gaz, więc tutaj ta struktura paliwowa jasno nam się klarowała, jeżeli chodzi o udziały danego miksu paliwowego. I to, co wtedy założyliśmy w zakresie właśnie udziału odnawialnych źródeł energii, analizowaliśmy różnego rodzaju możliwości, warianty i oczywiście pojawiały się różnego rodzaju pomysły dotyczące chociażby spalarni odpadów, dotyczące jakiejś geotermii, dotyczące zagospodarowania innych odpadów bio, ale nasze analizy wykazywały, że tak naprawdę na naszym terenie najbardziej dostępnym odnawialnym źródłem energii, który zapewnia ciepło, energię elektryczną zarówno w sierpniu, jak i w grudniu czy w styczniu o pierwszej w nocy czy o czwartej nad ranem, jest właśnie biomasa w postaci zrębek drzewnych, czyli to są odpady drzewne po prostu z obróbki drzewa, chociażby na potrzeby przemysłu meblarskiego.
Wszak mieszkamy na terenie zasobnym w lasy, no i Mazury, przecież Warmia, Mazury też blisko, a więc dostęp do tych drzew większy niż w innych regionach kraju.
Przede wszystkim też dostęp do drzew, ale właśnie to, że jest dużo przemysłu, który z tego drzewa korzysta, który właśnie potrzebuje tartaków, potrzebuje obróbki tego drewna, no i te odpady w innym przypadku byłyby po prostu niezagospodarowane, a w zasadzie mogłyby być zagospodarowane tylko w postaci, w ramach kompostowania.
Tak? Pani prezes, czyli Ciechanów postawił na zrębki, no ale musimy też powiedzieć, że gaz też uczestniczy, prawda, w ogrzewaniu.
Tak. Natomiast to, w jaki sposób my wykorzystujemy gaz w tych naszych nowych instalacjach, też było przedmiotem analizy co do mocy, które są najbardziej dopasowane do naszego profilu działania przedsiębiorstwa, czyli całorocznych potrzeb, jeżeli chodzi o ciepło, plus maksymalizacja wytwarzania energii elektrycznej, stąd decyzja o silnikach gazowych i decyzja o tym, że to są źródła rozproszone, czyli one nie są, są na innych działkach niż centralna ciepłownia i ich moce są poniżej 20 MW, nawet zsumowane, co dzięki temu po prostu nie te jednostki ani aktualnie, ani w przyszłości nie będą objęte handlem, czyli tym systemem handlu uprawnieniami do emisji, więc tutaj to bezpieczeństwo długoterminowe jest, a jednocześnie one mają, spełniają też dużo innych funkcji, jeżeli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie sieci ciepłowniczej, możliwości zapewnienia dostaw ciepła do obszaru bloków tutaj jakby po drugiej stronie rzeki w stosunku do tej, po której jest centralna ciepłownia, przy jakichkolwiek modernizacjach, wymianach i innych, nie będę tutaj jakoś używała nawet tego słowa, tak żeby się tam nie wydarzyły jakieś nieprzewidziane sytuacje, my jesteśmy w stanie zapewnić dostawy ciepła właśnie szczególnie przy planowanych jakichś inwestycjach, modernizacjach na terenie na przykład tutaj tej środkowej części miasta, dalej dostarczać dzięki temu źródłu nowemu w postaci tej elektrociepłowni małej gazowej kogeneracji zlokalizowanej przy ulicy 17 stycznia, tutaj do całego tego obszaru miasta. Więc tu jeszcze jest dodatkowa funkcja.
Pani prezes, czyli mamy biomasę, mamy gaz, tak. No to na ile ten węgiel będzie wykorzystywany, czy może w ogóle?
Na tą chwilę na pewno w sezonie zimowym, czyli jak już wejdziemy w sezon, musimy uruchamiać też jednostki węglowe do uzupełnienia mocy. Oczywiście głównie w tych miesiącach typowo zimowych, czyli grudzień, styczeń, luty, w tej chwili marzec jeszcze bardzo często też są te moce, to zapotrzebowanie na moce większe. Bo trzeba rozróżnić jakby to, jak jednostki w naszym profilu są dostosowane do mocy, na której jest zapotrzebowanie, gdzie my musimy jakby wchodzić z mocą, a co innego ilością energii cieplnej, która jest pobierana i sprzedawana na potrzeby naszych odbiorców, bo to jest jakby zupełnie inaczej, całorocznie inaczej w tych, jeżeli chodzi o wejście w danych godzinach moce. Więc my co najmniej, będąc efektywnym systemem ciepłowniczym, my jesteśmy zobowiązani, żeby tą definicję spełniać, czyli też trwałość projektów, które zrealizowaliśmy. Jesteśmy zobowiązani ponad 50% produkować energii cieplnej z kogeneracji i z właśnie ze źródła na biomasę, czyli maksimum to jest do 50%, znaczy na pewno musi być poniżej 50% z węgla. Natomiast na tą chwilę od maja nie spaliliśmy nawet kilograma węgla, tak?
Nie czyli było tym, takiej potrzeby.
Nie,
po prostu.
Czyli w tych okresach przejściowych, jak i latem, absolutnie tutaj jednostek węglowych nie włączamy. Wszystko zależy po prostu w dużej mierze od pogody, od tego, jak, na ile ekstremalne są temperatury, no i wtedy oczywiście musimy te moce dostosowywać. Natomiast na pewno ze względów kosztowych my będziemy się starać te jednostki eksploatować w jak najmniejszym stopniu, żeby po prostu nie trzeba było wydawać pieniążków na te zakup uprawnień do emisji. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, która jest związana z tymi jednostkami węglowymi, to jest też to, że po 2030 roku one będą mogły w ogóle pracować ze względów po prostu formalno-prawnych i standardów, które się zmieniają w tym czasie, tylko jako jednostki szczytowe, czyli maksymalnie 500, tak. Jeszcze jest jakaś taka furtka do maksymalnie 1000 godzin rocznie, więc my musimy naprawdę bardzo radykalnie jeszcze w następnych latach te 1000 godzin to jest maksymalnie gdzieś miesiąc do półtora miesiąca maksymalnie pracy. I to oczywiście w tych szczytach zapotrzebowanie, więc to nie jest jakby nasze ostatnie słowo i to nie może być po prostu ze względów na politykę klimatyczną i przełożoną po prostu na obowiązujące akty prawa zarówno w Unii Europejskiej, jak i w naszym kraju ten zakres inwestycji, które do tej pory wykonaliśmy. Natomiast on to, co jest ważne, pozwala nam na to, że możemy sięgać dalej po środki bezzwrotne z Unii Europejskiej. Czyli dzięki temu, że mamy status efektywnej sieci ciepłowniczej, efektywnego systemu ciepłowniczego, będziemy mogli pozyskiwać środki na finansowanie kolejnych inwestycji właśnie z Unii Europejskiej, czy to w Narodowym Funduszu, czy w innych ogłoszonych projektach. No i czynimy to i jakby ten projekt, który teraz już przystępujemy do realizacji.
No właśnie, bo pani prezes zapowiadała podczas uroczystego spotkania w elektrociepłowni, że te plany już praktycznie wchodzicie w okres zabiegania o środki i realizacji kolejnych projektów.
Te środki finansowe już w trakcie realizacji tych inwestycji w poprzednim roku otrzymaliśmy z NFOŚ-u, czyli złożyliśmy wniosek, został pozytywnie rozpatrzony. Także to jest następne 10 milionów dotacji na wymianę kolejnego kotła węglowego na kocioł, na biomasę. I pozostałe środki to jest pożyczka też z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Także pełne finansowanie mamy już zapewnione tego projektu. Czekaliśmy tylko na już dopięcie takich spraw formalno-prawnych w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Już starostwo nam wydało to pozwolenie na budowę, więc możemy przystąpić po prostu w tej chwili do ogłoszenia przetargu, wyłonienia wykonawcy. No i chcemy ruszać, tak jak to było planowane w czwartym kwartale 2023, no i wymieniać kolejne źródło na te i realizować ten kierunek, który mamy założony i od którego jakby nie ma tak naprawdę innej opcji, bo powiem tak, gdybyśmy nie podjęli tych inwestycji na tyle wcześniej, na ile mogliśmy, bo też jakby kolejność, bo priorytetem zawsze jest zachowanie bezpieczeństwa, więc tutaj nawet w planowaniu tych inwestycji musimy się tym kierować. Po pierwsze, no mielibyśmy problem w ogóle z uzyskaniem w tej chwili jakichkolwiek środków na finansowanie kolejnych inwestycji, ale dla przykładu w tej chwili konsultowałam między innymi nowe rozporządzenie dotyczące poziomu dofinansowania dla takich inwestycji, jak robiliśmy modernizację sieci ciepłowniczych. My dostaliśmy w tamtej perspektywie 85% dotacji, czyli z niespełna 12 milionów, ponad 10 milionów to była dotacja, więc te środki własne to naprawdę było minimum, a to jest bardzo ważne, bo to się przekłada potem na ceny ciepła, bo jeżeli jest dotacja, nie wchodzi nam w koszty amortyzacji do ceny ciepła. Jeżeli wiadomo, to są środki własne, środki zwrotne, no to wchodzi też wszystko jakby w obciążenie. Oczywiście rozłożone na długie lata, ale mimo wszystko jest to w kosztach i musi być w kosztach uwzględnione. Więc my dostaliśmy 85% dotacji, to było troszeczkę ponad 2 lata temu. W tej chwili nowe rozporządzenie dla takiego przedsiębiorstwa jak nasze tylko 30% dotacji przewiduje. Więc skala w ogóle tego wsparcia jest coraz niższa. No i rzeczywiście trzeba się spieszyć i nie tych szans jakby nie marnować.
Trzeba się śpieszyć, a wymagania rosną w odniesieniu do środowiska.
Wymagania rosną, to znaczy jeżeli chodzi o wymagania unijne, te Fit for 55, czy w tej chwili tutaj te, które obowiązują aktualnie w zakresie polityki klimatycznej, one zobowiązują nas jako przedsiębiorstwa ciepłownicze do zapewnienia udziału w źródeł odnawialnych 1,1% rocznie, czyli wzrostu tego udziału źródeł odnawialnych. Oczywiście jak się robi taką inwestycję, to jest taki skok, że jakby na kilka lat mamy to już zrealizowane. Poza tym też bez udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu ciepła nie moglibyśmy podłączać nowych obiektów. To jest następna bariera, którą byśmy mieli w rozwoju. Bo w tej chwili, żeby podłączyć nowy budynek, trzeba spełniać wskaźnik udziału źródeł odnawialnych. No i w tym momencie, gdybyśmy my nie mieli wymienionych naszych jednostek na takie, które spełniają definicję odnawialnego źródła energii, to albo wyższe koszty musiałby ponosić deweloper, wyposażając te obiekty w jakieś dodatkowe instalacje, albo no, mógłby się zdecydować na zupełnie inny model jakiś zaopatrzenia w ciepło budynków, chociażby wielorodzinnych, niż na przykład sieć ciepłownicza, co nie byłoby korzystne dla nikogo, bo prawdą jest też to i to trzeba mieć na uwadze, że im więcej my ciepła sprzedajemy, czyli im większy wolumen sprzedaży ciepła jest, tym oczywiście cena jednostkowa ciepła jest niższa, bo no, tutaj narzut marża kosztów stałych i tak dalej jest dużo niższa i to też jest bardzo korzystne, więc ten rozwój naszej sieci jest też bardzo korzystny dla wszystkich.
Pani prezes powiedziała tutaj o cenach. Wiemy już z wypowiedzi pani prezes i pana prezydenta, że ciechanowianie zapłacą mniej za ciepło w związku między innymi z tymi inwestycjami, które zostały pokazane.
Tak, my złożyliśmy już wniosek w sierpniu, wniosek o zmianę taryfy uwzględniającym redukcję ceny i tak liczymy, że gdzieś w naszych uzgodnieniach, analizach z URE to będzie gdzieś tam około 10% spadku tej ceny. Pamiętajmy, że też to jest tak, że nasza taryfa obecna obowiązuje do 1 grudnia, natomiast URE ma czas rozpatrywania, może przedłużyć ten czas, tak? Także to już jakby nie jest w naszych rękach, nie od nas zależy. Czasami to są dodatkowe analizy. Ten czas jest różny, rozpatrywania taryf od 3 miesięcy, nawet czasami do 9. W marcu też wchodzą zawsze w życie wskaźniki, na podstawie których wylicza się też cenę z kogeneracji, bo to jest jakby taki troszeczkę inna procedura jeszcze ustalania cen z kogeneracji. No i też trzeba się spodziewać, że ponieważ te ceny gazu się ustabilizowały w stosunku do poprzedniego roku, no to raczej te wskaźniki może nie tak radykalnie, bo dalej jednak ceny wszystkich paliw utrzymują się na dużo wyższym poziomie niż w 2021 roku i to też trzeba podkreślić, że to nie jest ten poziom, jaki był jeszcze 2 lata temu. To jest w zasadzie wszystkie paliwa są co najmniej o 100% droższe. Ale mimo wszystko jakby to się ustabilizowało, więc też się spodziewamy, że troszeczkę te wskaźniki będą skorygowane w dół. Także liczymy, że te 10% to tak realnie dla naszych odbiorców powinien być ten poziom właśnie na 2024 rok redukcji. I to wynika między innymi z tego, że ten nasz miks powoduje, że będziemy mieli mniejsze właśnie koszty zakupu uprawnień do emisji. To jest bardzo duży efekt, jeżeli chodzi o koszty. I biorąc nawet pod uwagę to, że oczywiście przyjmiemy do amortyzacji te środki trwałe, które wykonaliśmy, ale to mimo wszystko to jest potężna różnica jakby jednego do drugiego w kosztach. No i jakby to jest ten podstawowy, no bo
czyli
jakby inne
i pomimo na tego mieszkańców.
Tak, ale pamiętajmy też o tym, że to jest ten nasz spadek jest pomimo tego, że reszta czynników kosztotwórczych rośnie, bo zarówno koszty pracy, prawda, związane tutaj z regulacją najniższego wynagrodzenia, zarówno jak koszty pracy, to i usługi obce i koszty usług obcych, czyli te wszystkie składowe, które wchodzą nam potem na cenę ciepła, tak naprawdę one rosną. Redukcja dotyczy tak naprawdę tylko kosztów paliw i to, tak jak mówię, jeszcze są nadal wyższe niż 2 lata temu, a mimo to jakby cały ten miks, to jak usprawniliśmy ten nasz system też poprzez te inwestycje w sieć ciepłowniczą i sterowanie nowe tą siecią zdigitalizowane, spowoduje to, że możemy sobie na taką obniżkę pozwolić, co pewnie będzie rzadkim zjawiskiem na rynku ciepłowniczym, bo pamiętajmy, że ceny są zamrożone sztucznie. Niektóre obszary, niektóre miasta, gminy miały podwyżki powyżej 40%, wtedy na tam to był koniec 2022 roku. I weszły w tak zwane te zamrożenie poniżej ceny maksymalnej. Myśmy w ogóle nawet tej ceny maksymalnej nigdy nie osiągnęli. Jesteśmy dużo poniżej i nawet rekompensaty, udział rekompensaty w cenie aktualnie energii jest w granicach 8% dla odbiorcy końcowego, oczywiście tego chronionego, bo też to są teraz zupełnie inne warunki i ceny dla tej grupy tak zwanych odbiorców wrażliwych zdefiniowanych, tych pozostałych, więc tutaj taki trochę miszmasz jest tutaj, jeżeli
no nie
chodzi
są
o ten
to
rynek.
Proste sprawy. Myślę, że od 2 lat obserwujemy i przeżywamy to, co się dzieje związanego i z wojną, i właśnie z utrudnieniem dostępu do paliw,
tak.
A więc będziemy cały czas to przeżywali. Pani prezes.
Dlatego tak ważne jest to, że też paliwo biomasa to jest paliwo lokalne, czyli my tutaj wykorzystujemy zasoby te, które są wytwarzane w zasadzie w granicach 50 kilometrów w takim promieniu. Od naszej firmy mamy te firmy, które z nami współpracują, dostarczają nam to paliwo i to jest ten komfort. Też to rozpatrywaliśmy, żeby nie być od tych uwarunkowań geopolitycznych tak bardzo zależnym, żeby tutaj rzeczywiście ta samowystarczalność, jeżeli chodzi o tutaj kierunek tych naszych inwestycji, miała bardzo, bardzo duże znaczenie przy decyzjach, gdzie my będziemy podążać.
Pani prezes, nie możemy nie wspomnieć o produkcji energii przez elektrociepłownię, bo nawet sama nazwa się zmieniła. Dostosowali państwo, pani prezes z panem prezydentem, tę nazwę do obecnego standardu i tego, co będzie wytwarzane. Pan prezydent już zapowiedział, że nawet powróci oświetlanie całonocne miasta dzięki temu, że energia jest wytwarzana. Może tak króciutko jeszcze to zagadnienie podejmijmy.
Tak, wszystkie nasze jednostki nowo wybudowane mają status elektrociepłowni, tak? Czyli kogeneracja to też jest po prostu nazwa technologii wytwarzania jednoczesnego ciepła energii elektrycznej. I w tych instalacjach tak naprawdę to ciepło jest tym elementem odpadowym, jeżeli chodzi szczególnie o kogeneracje gazowe. Natomiast jeżeli chodzi o elektrociepłownię na biomasę, tutaj tym priorytetem jest ciepło jakby i tutaj turbina ma moc 1,1, natomiast dla zapewnienia właśnie wymiany tych źródeł węglowych to jest 13 MW mocy cieplnej. Dzięki temu rozszerzyliśmy znacząco działalność właśnie na ten obszar wytwarzania energii elektrycznej, ponieważ my jak decydowaliśmy w ogóle o budowie tych instalacji, też mieliśmy na względzie to, że musimy mieć ten inny obszar działalności, który nam pozwoli realizować kolejne inwestycje, będąc w pełni regulowanym rynkiem, jeżeli chodzi o ciepło. I tutaj jakby te czynniki tej taniości bardzo często determinują możliwości potem inwestycyjne danych przedsiębiorstw, więc postawiliśmy na to, że musimy mieć jakieś inne źródło przychodów, inny obszar przychodów, żeby się rozwijać. No to właśnie postawiliśmy na wytwarzanie energii elektrycznej, co się bardzo, bo synergia pomiędzy siecią elektroenergetyczną, siecią ciepłowniczą powinna być jak najbardziej rozwijana i promowana, w szczególności u nas w Polsce. Na to postawiliśmy, no i też mając to na uwadze, już wcześniej z panem prezydentem też jakby podjęliśmy pewne ustalenia dotyczące potem współpracy i zagospodarowania lokalnie tych zasobów nowych, które wytwarzamy. Tak, ciepło to coś oczywistego, natomiast jeżeli chodzi o energię elektryczną, bilansowaliśmy te potrzeby, jakie ma miasto nasze i też dostosowywaliśmy do tego moce, które w pierwszej kolejności zostały zainstalowane. W tej chwili faktycznie mamy, nasza energia elektryczna w pierwszej kolejności jest zużywana w ramach bilansowania potrzeb spółki. Czyli mamy taką specjalną umowę, która nam pozwala na bilansowanie, czyli niejako rozliczanie tego, co wytworzymy na wszystkie nasze obiekty. Zarówno tam, gdzie te źródła są oczywiście podłączone bezpośrednio do naszych systemów elektroenergetycznych, ale też na każdy węzeł. To znaczy my dla każdego węzła tu na mieście my produkujemy i ten koszt energii to jest koszt po prostu jej wytworzenia. No, oczywiście dystrybucji też, bo musimy zapłacić na spółce obrotu za dystrybucję. Ale nie kupujemy jakby tej energii na potrzeby jakiegokolwiek obiektu, który należy do spółki. Też dzięki temu, że współpracujemy z firmą, która bilansuje właśnie jakby tą pozostałą energię, którą wytwarzamy. Można było od strony formalno-prawnej tak te kwestie zorganizować, żeby nasza energia tu lokalnie wytwarzana była możliwość jej zużycia na potrzeby jednostek miejskich. Na chwilę obecną jest to oświetlenie, też ze względów pewnych formalno-prawnych zobowiązań umownych. Natomiast planujemy, że od roku 2025, po tym jak skończą się tutaj umowy, to będziemy kolejne obiekty zasilać tutaj z tych lokalnych naszych źródeł energii.
Czyli będzie w Ciechanowie nie tylko ciepło, ale i jasno. Pani prezes, to są bardzo skomplikowane pojęcia, o których rozmawiam w odniesieniu do polityki ciepłowniczej, ale ja wiem, że państwo już uczą najmłodsze dzieci nawet, jak powstaje ciepło. Odbywają się tak zwane lekcje ciepła. Proszę powiedzieć, czy dzieciaczki są zainteresowane uczestniczeniem w takich spotkaniach i o co one pytają w ogóle prowadzących?
Z dzieciaczki sensy my od wielu lat prowadzimy te lekcje ciepła, także przypuszczam, że to pokolenie, jesteśmy bliżsi jako dzisiaj elektrociepłownia, temu pokoleniu właśnie dzieci, które pewnie dzisiaj są w czwartej, piątej klasie, niż pewnie wielu dorosłym tutaj. I na czym polega wytwarzanie ciepła tutaj na miejscu i zagospodarowanie go i efektywne wykorzystanie. Natomiast jakie pytania zadają? My bazujemy na pewnym programie, który jest przygotowany przez ciepłosystemowe izbę, którą reprezentuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwa Polskiej. Jest to profesjonalnie przygotowany program, materiały, książeczki. I są tam bajeczki, które są czytane dzieciom, wyjaśniane, jak to ciepło, jak następuje wymiana ciepła, instalacje, ale z tego, co widać na rysunkach, które potem dzieci przygotowują, potem wybieramy oczywiście do kalendarza, który jest wydawany corocznie, najładniejsze prace, to naprawdę dzieci od strony, bym powiedziała, tej technicznej też mają dużą wiedzę dzięki tym naszym lekcjom ciepła. Wiedzą, jak się zachowywać, tak? Wiedzą, kto marnuje ciepło. No już o smogu to w ogóle nie mówimy, bo jakby tutaj można powiedzieć, że chyba Ciechanów staje się wolny od smogu, bo coraz mniej takich przypadków jakichś się zauważa. A zadają pytanie, trudno mi jest odpowiedzieć na bieżąco, jakie pytania zadają, bo lekcje ciepła realizuje u nas Kaja i Piotr Rogoziński, w tej chwili Paweł Drążkiewicz, i to oni by pewnie więcej mogli na ten temat powiedzieć, jakie to pytania zadają dzieci.
Zapytamy przy najbliższej okazji.
I proszę ich zapytać, jak najbardziej. Kaja na pewno będzie opowiadała o tej nowej edycji ciepła, jako koordynator tej naszej akcji. Natomiast my staramy się dzieci potem wynagrodzić za uczestnictwo, za ich wysiłek, jeżeli chodzi właśnie o ten konkurs plastyczny. W tym roku im też zorganizowaliśmy trochę taką ciekawszą może nawet formę zabawy niż ostatnie, aczkolwiek jedno nam się podoba, że znowu wróciła ta formuła dzieci dla dzieci. Bo kilka lat temu przed pandemią robiliśmy taką akcję i teraz znowu ta akcja się bardzo fajnie udała, także podziękowania dla tutaj dzieci z szkoły numer 7, bo fajnie występy przygotowały właśnie w formule dzieci dla dzieci i pewnie będziemy to już teraz też kontynuować. No i oczywiście podziękowania też dla Torusa, tak, dla pani, która też przygotowywała pokazy i ta współpraca nam się też bardzo dobrze układa i zawsze też dzieci mają dodatkowe jeszcze takie lekcje, można powiedzieć, bardzo fajne, wizualne. No, rewelacją zwykle jest tutaj suchy lód, tak, który paruje i zabawa przy tym, więc to są takie jeszcze dodatkowe elementy, które zachęcają dzieci, myślę, i do uczestnictwa. Nagrody też na pewno zapewniają. No i samo to, że też co roku jest ta publikacja kalendarza, w której są zamieszczane prace dzieci, które, te 13 prac, które zostały wybrane, ale wszystkie dzieci są zawsze nagradzane za samo uczestnictwo, także zachęcam do nowej edycji, aby dzieci uczestniczyły i uczyły potem dorosłych, jak efektywnie wykorzystywać ciepło, czyli kiedy zamykać okno, kiedy przykręcać grzejnik, po to, żeby tego ciepła nie marnować po prostu, ani energii.
Pani prezes, największą nagrodą jest właśnie ta wiedza dzieciaków, ponieważ one są bardzo skuteczne w przemycaniu tej zdobytej wiedzy, tych wiadomości. Potrafią wpływać na rodziców, dziadków. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za podsumowanie bieżących wydarzeń, które miały miejsce na terenie elektrociepłowni Ciechanów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A moim i państwa gościem była pani dr Małgorzata Niestępska, prezes spółki. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia pani redaktor i słuchaczom.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.